No, odlicz mnie.
3, 2, 1, go!
Witamy w 89. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj 4 krótkie, zacne tematy. Last of Us. Informacje o nowym dziele ze studia Naughty Dog. Później Assassin's Creed Revelation. Wyborna, wykwintna wręcz recenzja autorstwa Odińskiego. Spec Ops The Line. W końcu tytuł wynurza się z piasku, a na koniec akta, dyskusja o jakże ważnym temacie, o którym zdaje się mówi cała Polska, a my do tej pory milczeliśmy, bo nas nie obchodził. Odcinek nagrywamy dnia pańskiego 6 lutego 2012, a wita się z wami Blad
oraz Odin.
W iście se nastroju zapraszamy.
Podkręcić sumiastego wąsa oraz zaczesać brylantynę.
Leka se. Okej, okay. Zgodnie z obietnicą, pierwszy temat to Last of Us, ogromna, kolejna, wielka gra przychodząca do nas od studia Naughty Dog i dzisiaj wyszły nowe informacje na temat tej produkcji, o produkcji, która już wiemy kiedy i gdzie się będzie rozgrywała. Otóż akcja dzieje się 20 lat po epidemii spowodowanej tajemniczym wirusem zmieniającym ludzi w mutanty. I teraz nasza główna postać posiada imię, jest to Joel, nie Joy, a Joel, który wraz z małą Ellie będą przemierzać ten świat, skażony świat pełen tego zła, brudu, pyłu. Jakby informacje, które wyszły, to jest zarówno mieszanina informacji gameplayowych, jak i fabularnych. Część z nich po prostu informuje nas o tym, jak wygląda ten świat, jak wyglądać będzie zarażanie się wirusem, jak wyglądają te różne sekcje, ale Odin, która informacja z tych wszystkich tobie najbardziej jakby oddziałowuje na wyobraźnię?
Do tej pory to, co mi się spodobało, to fakt, że będą wydzielone strefy kwarantanny. Czyli najprawdopodobniej na mapie będziemy mieli takie miejsca, gdzie po wejściu w nie tak naprawdę będziemy skazywali się na śmierć, jeśli zostaniemy wykryci, więc to też skłania mnie do myślenia, że być może pojawi się jakiś element skradankowy, kiedy będziemy musieli Joelem, czyli jedyną główną postacią grywalną, nadmiar złego, dlatego że Ellie nie będzie grywalną postacią, będziemy musieli się skradać, tak więc to jest dość ciekawe, ale być może za chwilę doczytam, że pojawi się coś lepszego, więc przekazuję głos do studia.
Znaczy, jakbyś doczytał informacji, ponieważ jesteśmy tak profesjonalnie, że wymieniamy się tam w czasie.
Punktami, tak. Pięknie.
Ma być tryb gry wyosobowej w jakiejś formie, ale jest niepotwierdzone, czy to będzie Horde Mode, czy Horde Mode, czy inny rodzaj, nie wiem, walki o Galaktykę at War. Nie, jak już tu jest napisane, niestety nie będzie tego co-opa, który wręcz się prosił w takiej grze. Jeżeli mamy cały czas tą drugą towarzyszkę, to czemu nie pozwolić jej strzelać? Ano temu, że jest dzieckiem, jak wspomniałeś, nie moglibyśmy w grze sterować dzieckiem i powodować u niej śmierci. Ogólnie gra ma być brutalna i podoba mi się bardzo to, że nie można ssać kciuka do zyskania zdrowia, że będziemy musieli dysponować swoimi medykamentami, że musimy bardzo oszczędzać amunicję. To jest niemal teraz jakby ten go-to informacja we wszystkich grach survival horror. Zombie,
nie,
apokalips.
Ja myślę, że najczęściej pojawia się, że przeciwnicy będą adaptować się do tego, co będzie robił gracz. Inteligencja przeciwników będzie na tyle rozbudowana, że będą reagować na sytuacje, w których będą się znajdowali. Tak więc wow i w ogóle. Więc ja myślę, że to chyba jest najczęstsze, o czym teraz mówią, że tak, że przeciwnicy będą jednak inteligentni. Bardzo często zdarza się niestety, że w takich grach przeciwnicy są po prostu końsko głupi.
Ale to jest Naughty Dog, oni potrafią zaskakiwać i na przykład mnie zaskoczyło to, że ich ulubione firmy, które wskazali jako inspirację, to Prawdziwe Męstwo, True Grit z Jeffem Bridgesem i Road to Perdition z Tomem Hanksem. I teraz, o ile jeszcze rozumiem True Grit za ten klimat tej podróży, tego dziecka, ale Road to Perdition, tak, tam jest to dziecko, które Hanks uczy tam pomagać mu napadać na banki, pokazuje mu, jak działa Thompson i w ogóle ten mały jest świadkiem różnych tam egzekucji, ale nie wyobrażam sobie, do jakiego stopnia inspiracją może być ten film, ale jeżeli pojawi się taki deszcz, jak jest w tym filmie, jeżeli ktoś nie widział filmu Droga do Przeznaczenia, nie wiem, jaki jest polski tytuł Road to Perdition, no, Droga do Zatracenia, tak jak tam jest ukazany deszcz i właśnie
tak, Zatracenia.
I te sylwetki głównych bohaterów, którzy podążają w tym deszczu, skąpani w tym szczątkowym świetle. Jeżeli taki klimat się znajdzie na ulicach tego miasta przykrytego tą apokalipsą, to może być naprawdę fajne. Ale też fajne jest to, że oni chcą stawiać na muzykę, nie na tyle muzykę, co oddźwięki otoczenia, na budowanie napięcia poprzez różne elementy, które mają nas dekoncentrować, że to nie będzie takich cheap scares, to nie będzie non-stop eksplozji, że to będzie taka gra naprawdę wprowadzająca nas ten i wszyscy używają teraz określenia imersja. I to, jak bardzo się gra pochłania. No wszyscy mówią imersja, no cały świat growy, przy każdej recenzji używasz słowa imersja. Niech zgadnę, napisałeś to w recenzji Revelations dalej?
Nie.
Nawet myślałem. Nie. Dlatego robisz... Nie, tutaj mają być te decyzje, ma być ten brudny świat. Mi te informacje, które pokazali, odpowiadają.
Jak najbardziej. Ja bardzo czekam na The Last of Us, dlatego że... Może najpierw zacznę od tego, że myślałem na samym początku, że jednak postać Ellie będzie w pewien sposób od nas zależna i będziemy musieli się nią, że tak powiem, no, opiekować, ale po tym, co widziałem w Amy, szczerze powiedziawszy, jednak odchodzę od tego pomysłu i wydaje mi się, że to, co prezentuje The Last of Us, jest znacznie bardziej, no, zjadliwe, bo nie dość, że główny bohater będzie musiał troszczyć się o siebie, to przy okazji, gdyby jeszcze doszła Ellie, którą trzeba posilać, której trzeba znajdować różne rzeczy, ja myślę, że ta gra przerodziłaby się w coś zupełnie odwrotnego, czym miałaby być, więc to chyba nawet dobrze, chociaż na samym początku byłem trochę zatroskany, czy też zaskoczony tym faktem, bo myślałem, że jednak ta atmosfera i to osaczenie będzie znacznie większe. Ale na razie z tego, co widziałem i z tego, o czym przeczytałem, to zapowiada się dość dobrze i mimo wszystko nadal nie potrafię się domyśleć, o czym będzie ta fabuła, dlatego że my wszyscy wiemy, że to będzie chodziło o przetrwanie, tak? Wszyscy wiemy też, że będzie ten wirus, że będą te zombiaki, że w większości jednak będziemy walczyli z ludźmi, że pojawią się nie tyle tylko broń palna, ale też różne jakieś środowiskowe zagrożenia, które będziemy musieli unikać i to ogólnie składa się na całkiem ciekawą grę i to bardzo dobrze, ale właśnie pozostaje jednak pytanie, o co będzie chodzić w tej grze tak na dłuższą metę, dlatego że to może być problem tak jak w Revelations, o czym będę mówił też za chwilę, że do samego końca nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, więc mam nadzieję, że The Last of Us w końcu wyjawi nam tą tajemnicę i będziemy mogli w jakiś sposób sobie tam naszkicować wyobrażenie o tym, do czego będziemy zmierzać, jakie będzie to ostateczne zakończenie, czy chodzi o ucieczkę z miasta, czy chodzi o uratowanie kogoś, odnalezienie kogoś. Na pewno to, co do tej pory zostało napisane, bo nie wiem, czy powiedziane, ale na pewno to, co przeczytałem przed chwilą, to, że Ellie, czyli ta dziewczynka, z którą będziemy podróżować, interesuje się reliktami przeszłości i będzie zbierała książki, płyty i tak dalej. Czy to będzie miało w jakiś sposób...
To będą unlockables pewnie, jak te jakieś medaliony w Uncharted.
Ale nie wiesz do końca, dlatego że być może ona będzie tym takim małym detektywem, którego będziesz musiał, wiesz...
A ty jesteś małym narkomanem.
Przemycić na, wiesz, na jakieś strefy kwarantanny, ona będzie zbierała jakieś książki i...
Żeby odbudować cywilizację ze starych książek i filmów.
Na
i
przykład.
I znajdzie jedyną Biblię, a ona będzie zapisana...
Nie udało się. Tak czy inaczej. Ja naprawdę czekam i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że nie skończy jak Amy. Mam nadzieję.
Ja, jak każda gra, nie chcemy, żeby skończyła jak Amy i mamy nadzieję. Wiesz co, z po tym wszystkim, co widziałem na razie z tego CGI trailer, biorąc pod uwagę, że to jest Naughty Dog, biorąc pod uwagę, że tak. Oni piszą takie wspaniałe rzeczy, i tak bardziej czekam na I Am Alive. Nie, po prostu jakoś ten czarno-biały, bury klimat I Am Alive dla
ale
mnie.
Ale zauważasz,
jakoś...
że to jest ostatnio bardzo popularne ogólnie.
Tak,
że...
w ogóle ten temat tego właśnie apokalipsy, bo w ogóle zmieniło się pojęcie tego, czym jest bohater gry. Zobacz, że kiedyś bohater gry to był koleś, który szedł środkiem i napieprzał ze wszystkiego do wszystkich, ze wszystkiego i on był tym najlepszym, on był tym elitarnym komandosem, wysłanym, bo tylko on może zapobiec zagładzie. A teraz bohater
człowiek
gry to jest
przypadku.
Ten... A teraz jest ten everyday man, ten John tak, Doe, tak. Który został wyrwany ze swojego codziennego rytuału, że kawę przerwała mu eksplozja w mieście i on cudem przeżył i teraz musi sobie radzić na ulicach miasta pochłoniętego zagładą.
Kilka lat temu było tak, że główny bohater, bardzo dobry przykład, Sam Fisher z Chaos Theory, to był ten gościu, który po pierwsze był duży, ale on był czysty. Nie wiem, czy ty to widziałeś. W większości wypadków to główny bohater jednak pozostał taki nieskazitelny. Nie dość, że na twarzy, to przy okazji jeszcze jego ubranie zwykle było takie schludne i tak dalej, i tak dalej. Teraz w tych trailerach, w ogóle w tych grach, to zwykle jest taki
wizerunek, nowa Tomb Raider,
który się stał popularny, czyli tak ubrudzony, umorusany krwią, błoto na nogach, koszula, która jest podarta, wystrzępiała, szamota się na wietrze i ty tak chodzisz, ty tak to czujesz, więc ja myślę, że to się rozwija w dobrą stronę mimo wszystko i że
ale
to się
zobacz,
bardziej chce urealniać.
Zwróciłeś uwagę właśnie, oboje sobie nawzajem zwróciliśmy uwagę na fajne rzeczy.
Proszę.
Na przykład nie ma lepszego przykładu niż Lara Croft teraz, tak? Kiedyś ona była tą seksbombą, tą babką, która miała willę, która miała te super dwa pistolety, która skakała, robiła fikołki, w ogóle nic jej nie dotykały, nic jej nie dotyczyło. Ona była ponad tym wszystkim i podróżowała po całym świecie, zabijała dinozaury i podróżowała w czasie. A teraz ona jest tą, no śliczną nadal, ale wygląda jak kobieta, dziewczyną, która jest ciągle ranna, musi
walczyć. A ja myślę, że ona jest lepsza.
Właśnie to jest to, że my się zmieniliśmy, tak? Dla nas kiedyś nie było nic lepszego niż Lara
ale
jej
gazonga. Ale mi się nigdy nie podobała.
Cicho!
Nie, naprawdę.
Także zmieniło się pojęcie tego, jaki jest bohater, i nie, mi bardziej odpowiada I am alive choćby z tego powodu, że jesteś sam w tym świecie. A tutaj jednak mając tego towarzysza, który ma być jeszcze dość, jest napisane, że będzie w miarę sobie radził w walce, jeszcze rozwijał swoje umiejętności walki, to jakby odbiera trochę tego pojęcia, że jestem panem swojego losu, tak? Bo mogę kucnąć za skrzynką i czekać, aż ona zabije kogoś, nie? Przynajmniej ja tak myślę, że to będzie jak ten...
Ja myślę, że nie, że to będzie bardziej takie content specific, że w momencie, w którym, tak jak było na CGI, w momencie, w którym ty tam, wiesz, struggling with the enemy, czy tam się szamoczesz z tym zombiakiem albo z jakimś gościem, no to ona być może podejdzie i dziabnie go z noża na przykład, nie wiem, w kolano albo coś takiego i to ci jakoś ułatwi. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tak, jak wykreowałeś mi ten obraz, ale powiem ci jedno, że na pewno to bardzo dobrze, że mamy The Last of Us i mamy I Am Alive, dlatego że to są dwa tytuły, które prezentują mniej więcej to samo, ale jednak mają inną formę.
Ale formy, one mają skrajnie budżety, tak? Po prostu.
No tak,
z jednej
też.
Strony mamy multimilionowy projekt wspierany przez Sony i inne te... I po prostu no, gigantyczne studio, które już no, naprawdę ładnie zarobiło na trylogii Uncharted i wcześniej na Jacka Danksterach i wcześniej na czym oni jeszcze mieli? Mieli Crash Bandicoot, więc oni naprawdę mają doświadczenie versus teraz ten mały downloadable I Am Alive, także no to będzie ciekawa konfrontacja i nie wiem właśnie, czy tutaj nie będzie decydował ponad wszystko klimat, jego prezentacji, nasze poczucie w świecie, bo jeżeli będziemy tylko patrzeć właśnie na to, jak się człowiek czuje w tej grze, to ja podejrzewam na razie, po tym co widziałem, że fajnie będzie w I Am Alive. Niemniej jest to kolejna gra, Last of Us jest kolejną grą, na którą czekamy, czy mamy kciuki, będziemy śledzić każdy kolejny wyciek informacji, jak najszybciej będziemy was informować o tym, czy warto dalej czekać. A na razie mamy nadzieję, że to nie skończy jak Amy.
Tak.
Rapapa.
Okay, więc kolejnym tematem jest recenzja, wstępne relacje na temat Assassin's Creed Revelations. O Assassin's Creed Revelations nie mówiliśmy specjalnie dużo, a wręcz myślę, że nie mówiliśmy nic. Tak przynajmniej jak sobie przypominam, to nie mieliśmy specjalnie jakiegoś tematu konkretnie poświęconemu tej grze. Dlaczego zapytacie? Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że Assassin's Creed Revelations w pierwszym podejściu przypomina za bardzo poprzednie części, tak jak Blady dobrze ujął, to jest Assassin's Creed 2.75. Więc może zacznijmy od samego początku. Czym jest fabuła? Fabuła w Assassin's Creed Revelations wypełnia lukę pomiędzy jedynką i dwójką w jakiś sposób, dlatego że mamy sekwencje, w których przeżywamy życie z punktu widzenia Altaira oraz mamy tak jakby wyjaśnienie tego, co działo się pomiędzy Brotherhood i Revelations właśnie oraz co dzieje się bezpośrednio po Brotherhood. Fabuła jest bardzo poćwiartowana i wiele rzeczy nie musiało być wypełnionych na siłę. Wręcz powiedziałbym, że przez to bardzo ciężko odnaleźć się jest w tej grze, i kontynuacja zakłada, że znasz poprzednie części. Innymi słowy, gracz, który wcześniej nie grał w jedynkę ani w dwójkę, niewiele zrozumie z tego, co jest w historii Altaira przedstawiane, a jeśli nie grał w Brotherhood, to tym bardziej będzie się czuł zagubiony. Niestety, ale tak to właśnie wygląda. W szczególności dlatego, że Assassin's Creed Revelations zamyka wątek Altaira oraz Ezio. Ubisoft powiedział, że już więcej na ten temat nie będzie się nic działo, tak więc te historie są zakończane właśnie w tej części. To trochę przykre, no ale cóż, trzeba się z tym pogodzić, no i jakoś żyć dalej. To nie jest wielki spoiler, jeśli powiem, że na samym początku okazuje się, że Desmond jest w śpiączce i przeżywa wszystkie te wspomnienia Ezio, Auditore czy Sterence po raz kolejny. Jednocześnie będąc w tej śpiączce słyszy rozmowy między pobocznymi bohaterami z części Brotherhood oraz z części drugiej i w jakiś tam sposób ta fabuła ma się wyjaśniać, ma się jakby klarować, ale tak naprawdę nie do końca się dzieje tak, jak miało być. No i ostatecznie ta gra pozostaje tak jakby właśnie tym 2.75 do samego końca. Główny wątek rozbija się o bibliotekę, w której Altair umieścił coś, co musimy zdobyć. Do samego końca nie wiadomo, co musimy zdobyć, ale my wiemy, że musimy to zdobyć. Wiemy też, że musimy zdobyć pieczęci, które pozwalają nam zdobyć to, co jest właśnie w tej bibliotece. Do samego końca nie wiemy, co jest w bibliotece, ale fabuła nam mówi, że musimy to zdobyć. No i to jest właśnie ten wątek motywujący gracza. To jest trudne, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, fabuła nie potrafi powiązać tych wątków. I tak naprawdę, jeśli przyjrzeć się Revelations po zakończeniu, to jest zbiór różnych, bardzo ciekawych oczywiście, ale zbiór różnych misji, które jeśli je rozdzielić do takich osobnych grup, to nagle okaże się, że tych grup jest bardzo dużo i niekoniecznie jakaś konkretna wskazuje na kolejną, więc to jest problem. Ja uważam, że to jest problem i że Assassin's Creed Revelations to jest piękna rozbudowa tego, co było już w poprzednich częściach, ale to jest taka rozbudowa, która niekoniecznie jest koherentna. O, trudne słowo. Mm. Dobra, gameplay. W gameplayu mamy momenty wejścia w psychę Desmonda. Oprócz tego, że jesteśmy zawieszeni w tej śpiączce, to przy okazji po odblokowaniu sobie pewnych fragmentów możemy wejść w psychę, taką wewnętrzną świadomość i rozwiązywać łamigłówki logiczne, które polegają na tym, że musimy przedostać się z jednego miejsca na drugie miejsce, ale tym razem możemy umieszczać sobie platformy tak, jak tylko chcemy. Więc to zaczyna być taki, dla mnie przynajmniej takie głupie skojarzenie, że ja kieruję swoim własnym Tetrisem, dlatego że umieszczam swoje platformy, skakam po nich, chodzę. Fajnie to wygląda, naprawdę. I jest to bardzo dobry, ciekawy pomysł. Tyle tylko, że jeśli spojrzysz na to tak jak normalny człowiek, nie jak fan, to okaże się, że to nie ma nic wspólnego z tą grą, którą kupiłeś. To jest coś, co nie wywodzi się z czegoś, nie jest związane ani z Brotherhood, ani z drugą częścią, ani z pierwszą częścią, to jest po prostu coś. To jest bardzo fajne coś i ostatecznie mogę nawet powiedzieć, że tego jest za mało. Dlatego, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, przypomina trochę Portal, przypomina te klony Portala, które teraz bardzo często wychodzą. Tutaj jest duży plus. Jeśli chodzi o setting, czyli to, gdzie rozgrywa się ten gameplay, gdzie rozgrywa się akcja. No cóż, ostatecznie wydaje mi się, że renesansowe Włochy były ładniejsze, dlatego że Konstantynopol to jest bardzo niecodzienne i ładnie, dobrze zrealizowane, ale z drugiej strony też niekoniecznie możesz się w tym odnaleźć i wydaje mi się, że po prostu wcześniejsze przedstawienia tej gry były ciekawsze. Co do misji, są bardzo zróżnicowane i tutaj akurat trzeba przyznać Revelations, że tutaj się rozwinęło, jest bardzo dużo misji, które zapadają w pamięć. Wszystko to, co było w drugiej, w Brotherhood i w pierwszej części zostało rozwinięte na tym tle. To, co zostało wprowadzone, to misje dla twoich asasynów. Tak więc jak w Brotherhood mogłeś ich rekrutować, tak tutaj możesz jeszcze razem z nimi wykonywać misje, co pozwoli ich awansować na rangę Master. Ranga Master jest o tyle fajna, że potem nie musisz po raz kolejny odgrywać tych sekwencji Tower Defense, dlatego że jeśli twój asasyn jest w rędze Master, jest przypisany do konkretnego, powiedzmy takiego denu, czyli takiej miejscówy, gdzie siedzą asasyni i palą fajki wodne, to wtedy oni potrafią się sami bronić i nie wzywają ciebie i nie mówią, o Boże, pomóż nam położyć ścianę i pomóż w nich strzelać. Ostatecznie Tower Defense jest no fajny, ale nudzi się, jeśli rzeczywiście już musisz go odgrywać po raz szósty czy siódmy, to potem masz do siebie pretensje, że kupiłeś tą grę. Jeśli już mówimy o misjach, no to pojawiły się również bomby, pojawiło się trawersowanie za pomocą tego przemieszczania się po linie za pomocą haka. To jest fajne, ale szczerze powiedziawszy bomby...
You don't know how to use a hook blade.
Tak. You don't have a hook blade. To jest fajne, okej.
Okay. Buy one now.
Ale bomby tak naprawdę ograniczają się do tego, że wystarczy, że mamy jedną ofensywną i jedną, która powoduje jakąś tam dywersję i to wszystko, czego potrzebujemy. Przy okazji potrafią uprościć niektóre zlecenia do takich kuriozalnych poziomów, że szczerze powiedziawszy polecam z nich w ogóle nie korzystać. A podróżowanie po haku, no tak, to jest bardzo fajne, jeśli fabularnie jesteśmy puszczeni po ścieżce, która rzeczywiście posiada te liny. Dlatego, że w większości przypadków, jeśli będziemy spieprzać, przetrzymać, bo kogoś gonić, to uwierzcie mi, nie będziemy zwracać uwagi na liny, po prostu będziemy starać się jak najszybciej tam trafić. No i ostatecznie one są. Tak. Z dobrych rzeczy również mamy bardzo ładną muzykę i w porównaniu z poprzednimi częściami nie jest źle, nie jest gorzej, powiedziałbym nawet, że jest lepiej. Te misje na przykład, kiedy trafiamy do podziemnego miasta albo kiedy mamy misje w dungeonach, kiedy musimy zostać niewykryci, muzyka buduje naprawdę bardzo ładny klimat, atmosferę tajemniczości, motywuje do działania, to jest naprawdę ogromny plus. No i podsumowując, mówiłem dużo dobrego przed chwilą, ale to jest niemal identyczny gameplay i delikatne, pomijalne zmiany, naprawdę. Bardzo wiele rzeczy mogłoby pozostać takie same jak w Brotherhood i ja bym nie odróżnił tych gier. Czuć to samo, przez cały czas czuć to samo. Ty wiesz, że kupiłeś inną grę, wiesz, że grasz w inną grę, ale mimo wszystko ona nie odróżnia się, tak jak na przykład dwójka odróżniała się od jedynki, tak Revelations nie odróżnia się wcale tak bardzo od Brotherhood. Moim zdaniem, jak na razie, seria idzie na dokonaniach poprzedników, lekko ulepszając całokształt i to można jej wybaczyć, dlatego że to jest naprawdę nadal dobra gra, ale mimo wszystko ja spodziewałem się czegoś więcej. Jeśli chodzi o tryb multiplayer, jest lepszy jak w Brotherhood. Jeśli ktoś lubi grać w takie multi, myślę, że znajdzie bardzo dużo ciekawych trybów, dlatego że jest Deathmatch, jest Capture the Flag czy coś w tym stylu. Jest naprawdę bardzo dużo nowych rozwiązań, które przedłużają tylko ten tryb. Ja uważam, że powoli Revelations staje się tytułem, który można kupować dla multi. Ale to tylko właściwie moja sugestia i moje takie obserwacje wewnętrzne. Ja uważam, że Brotherhood zasługuje na taką ocenę 7/10, dlatego że
kiedy
to nadal sama
oceny?
Gra, ale jest.
Okej, okay, to ja może tak w roli takiego obrońcy diabła, znaczy i tak ty byłeś dość pozytywnie nastawiony co do gry, mówiąc, że jest kalką, kopią, więc broniąc diabła powiem, że tak miało być, ty nie rozumiesz, wiem, że to są najgorsze rzeczy, które można powiedzieć w debacie, ale jakby oni wszystkie te ogromne zmiany, tę ewolucję, myślę, że zostawiają na trójkę, a Revelation świadomie podąża tym śladem swoich poprzedników, rozumiesz, bo Assassin's Creed poprzednicy... Nie. Więc podąża tymi śladami, żeby wprowadzać właśnie, tak jak powiedziałeś, parę nowych elementów, pozostając przy tej strukturze, którą wprowadziła dwójka, bo no, z powodów nieznanych nauce ludzie naprawdę lubią dwójkę, cenią sobie gameplay bardzo wysoko. Ja uważam, że była w porządku, bez szaleństw. Ale Revelations właśnie nie chce za bardzo odchodzić. Revelations chce wprowadzić te nowe elementy do historii, zawiązać pewne wątki, zanim przejdziemy do trójki. Jakby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące Altaira, odpowiedź na pytanie dotyczące Ezio Auditore i świadomie, myślę, nie mówi teraz o Desmondzie, bo ponieważ wielkie zakończenie historii Desmonda będzie w trójce. To też, nie wiem, to jakby takie rzucenie, wiesz, thanks for update, Captain Obvious, to było z mojej strony i ja jeszcze czekam na Revelations, żeby zawitało w moim czytniku, ale najpierw musi tam znaleźć Brotherhood, który również czeka z mojej strony, to tyle, ale Odin wskakuj, jeżeli jeszcze chcesz jechać na tym.
To jest wszystko prawda, co powiedziałeś i gdybym miał się do czegoś przyczepić, bo ja dokładnie wiedziałem, co ja kupuję, tak naprawdę w tej części dopiero czuć, że fabuła nie trzyma się kupy, dlatego że wątki nie są powiązane. Ja to powiedziałem wcześniej, ale tutaj dam przykład. W pewnym momencie na mapie pojawia się wykrzyknik i wykonujemy misję dla cyganek. Misja dla cyganek jest w jakiś boski sposób związana z głównym wątkiem w grze. Ja tego nie zauważam, nie wychwytuję momentu, w którym ta cyganka zaczyna angażować się w moją główną fabułę, ona nagle się gdzieś pojawia, ona coś robi, ja potem chodzę zbierać kwiatki, how can I get w ogóle? Są takie momenty w tej grze, że zaczynasz robić coś i w ogóle nie rozumiesz, po co to robisz i nie wiesz, dlaczego mapa ci mówi, że masz tutaj iść. Naprawdę, takie momenty są dość częste w tej części, ale mimo wszystko, pomijając już ten fakt, zakończyliśmy Revelations, oficjalne stanowisko DualShock Podcast, jeśli ktoś będzie się chciał kiedyś jeszcze wciąć, na przykład bizoncialny, no to oczywiście pozostajemy otwarci i czekamy na wasze komentarze, to tyle ode mnie, w Revelations grałem, jestem chyba zadowolony.
Przejdźmy to widziałem, dalej. Opisałem.
Tak.
Okej, więc teraz przejdźmy do kolejnego tematu, do gry, o której już nam się wydawało, że świat zapomniał, do gry, o której było swego czasu dość głośno, o grze, gdzie głos podkłada Nolan North, o grze, gdzie miała być wyjątkowa fizyka piasku, o grze, gdzie miała być wyjątkowa mroczna i głęboka fabuła, o grze, która dopiero teraz wypłynęła z powrotem na powierzchnię, a mówimy oczywiście o Spec Ops The Line. To było bardzo szybkie zdanie wypowiedziane przeze mnie, ale myślę, że nadążyłeś za faktem, że to naprawdę fajna gra, na którą czekaliśmy od dawna i w końcu pojawiły się jakiekolwiek informacje o tym tytule.
I to bardzo dobrze, dlatego że co my wcześniej wiedzieliśmy o Spec Ops The Line? Wiedzieliśmy,
piasek.
Że jest piasek, tak? Wiedzieliśmy, że są właśnie te pułapki i że będziemy mogli strzelać w jakieś szyby i zrzucać ten piasek na innych ludzi. Widzieliśmy nawet parę gameplay, które to pokazywały. Widzieliśmy burzę piaskową, widzieliśmy dziurę w piasku, która nas wciągała i widzieliśmy trupy, które wisiały gdzieś na jakichś latarniach i ty je obserwowałeś i to właściwie tyle.
Znaczy ogólnie teraz coś, czego się dowiedzieliśmy, że będą trupy powieszone na latarniach, że będzie strzelanie w piasek, żeby zasypywać ludzi, że będą dziury piaskowe, które nas wciągają i ogólnie to jest, mam wrażenie, że te reportaże z tego, jak ludzie przechodzą te pierwsze półtorej godziny gry, to jest nic innego jak to, co już widzieliśmy na tych filmikach 2 lata temu chyba.
Ja się boję, dlatego że ja czytałem już recenzję, jak wygląda Spec Ops The Line po przejściu.
Już jest po przejściu recenzja?
O, widzisz, no to tym lepiej, dlatego że będę mógł ci parę rzeczy wytłumaczyć.
Otóż, artykułuj zatem owe punkty.
Otóż, główny bohater, on się nazywa Walker. Jeśli oglądasz kiedyś Texas Ranger, ale dobra.
Ja jestem Ranger.
Więc tak, głos Nolana Northa. Czy on pasuje? Czy widziałeś gameplay, w którym Nolan North się odzywa?
Widziałem bardzo dawno temu.
Głos Nolana Northa do tego akurat nie pasuje. Dlatego, że my rozmawiamy ze swoim oddziałem, kiedy chodzimy sobie po tym futurystycznym Dubaju, który jest tylko i wyłącznie jakąś tam adaptacją tego miasta, dlatego że nie jest dokładnym przedstawieniem. Rozmawiamy sobie z tym swoim oddziałem i w tym momencie właśnie widać jednak to, że Nolan North ma jednak głos, który pasuje bardziej do typu gry przygodowej. To jest mniej więcej tak. Chłopaki, co robicie? No wiesz, to bardzo dobrze chłopaki, to chodźmy dalej! Wiesz, to jest takie, on ma zbyt taki przygodowy, zbyt zawadiacki głos, który do tego nie pasuje, ale to może rzecz gustu.
Ja myślę, że fakt jest taki, że ta gra powstała na podstawie filmu, znaczy jest inspirowana filmem Czas Apokalipsy, który jako film jest inspirowany książką.
Ale nie tylko.
Jądro ciemności. I teraz czytając Jądro ciemności, grając w Spec Ops The Line, czy oglądając Czas Apokalipsy, ja naprawdę nie chciałbym za każdym razem słyszeć tego Dubaj. Znowu jestem w Dubaju. Świat pochłania choroba, a ja jestem wirusem. Ja myślę, że tutaj jest o tyle dobre dla Nolana Northa właśnie w końcu zagrać w roli, która nie będzie od niego wymagała bycia tym skoczem zawadiackim. Jeżeli mówisz mi, że on faktycznie jest zbyt przygodowy, to szkoda, bo on to miał okazję właśnie pokazać coś więcej i ukazać jakąś głębię. Ja podejrzewam, że im dalej będzie w fabule, tym bardziej będzie mrocznie.
Ja też tak myślę.
Wiemy, jak się toczą książki, wiemy, jak się toczy film, więc pewno dokładnie. Będzie coraz bardziej mrocznie. I myślę, że jeżeli Nolan North wyciągnie te pokłady talentu, bo on nie jest utalentowanym voice actorem, mogę powiedzieć, że on jest wręcz aktorem, a nie nawet, bo to stawia człowieka ponad voice actorem. Jeżeli on będzie potrafił stopniowo degradować właśnie z tego zawadiackiego, przygotowego głosu i schodzić powoli właśnie w takiego zmęczonego... No ale wiesz, też właśnie przejście z początku... Wiesz, też przejście z początku z... No to co chłopaki, idziemy na koniec...
Wy to jesteście takie zawsze uśmiechnięte chłopaki.
To naprawdę może być wtedy niekoniecznie, ale jeżeli on będzie właśnie stopniowo oddawał to szaleństwo, to poddawanie się temu pytaniu, co ja tutaj robię, czy ci ludzie przypadkiem nie mają racji, czy to ja jestem tym złym, to może to mieć sens, ale ogólnie jak patrzę na tę grę, to...
Czekaj, jedziemy dalej.
Czekaj,
jest więcej. To, co jest jeszcze interesujące, to, że Jager Development, czyli twórca gry...
Moves like Jager.
Derby Grace, który udzielał wywiadu CD Action, powiedział, że oni nie tyle inspirują się Jądrem Ciemności oraz Czasem Apokalipsy, ale również, i to jest bardzo ciekawe, inspirują się filmami typu Pluton albo Full Metal Jacket. Jeśli ktoś widział te filmy, jeśli ktoś wie mniej więcej, jak wygląda ta moralność oraz uświadamianie sobie, co jest twoim głównym przeciwnikiem oraz jak wygląda psychika żołnierza i tak dalej, to celuje bardzo wysoko. Naprawdę bardzo wysoko.
No ja widziałem przykład sceny, w której my podejmujemy decyzję, czy eliminujemy jakiś tam problem za pomocą konwencjonalny, że podbiegamy i chirurgicznie strzelamy w głowę, czy wzywamy ostrzał zrzut białego fosforu, który po prostu trawi ludziom wnętrzności na twoich oczach. Mm-hmm. Znaczy nie, że na twoich oczach, w sensie pod powiekami jest biały fosfor, tylko ty widzisz.
Ale widzisz, to też zwraca nas tutaj w kierunku kolejnej informacji, która jest dość interesująca i też nie wiem, czy tak dobra, jakby się wydawało. Otóż gra jest oskryptowana, posiada jedno zakończenie i ma tylko krótkie momenty dokonywania tych nieliniowych wyborów, ale one nie przenoszą się na zakończenie. Innymi słowy, możesz decydować na przykład o odbiciu zakładników albo pozostawieniu ich samych sobie, jednak to się nie będzie odbijało na koniec i to jest właśnie ten problem, bo wydawałoby się, że kiedy gramy w grę... Kiedy gramy w grę, która chce się inspirować takimi tytułami filmowymi, jak wcześniej wymieniliśmy, oraz książkami, to ona jednak uderza trochę wyżej. A tutaj nagle okazuje się, że gra po pierwsze jest oskryptowana, co wcale nie znaczy, że to źle, ale że te momenty tej nieliniowości nie przekładają się ostatecznie na zakończenie. I jedyne, co macie motywować, przynajmniej na razie, co zostało ujawnione, jedyne, co macie motywować do przejścia tej gry po raz kolejny, to jest tryb hardcore, który się odblokowuje po przejściu pierwszy raz gry.
W nim piasek wyżera pod nogi.
To jest ten problem, dlatego że ja myślałem, że to jest więcej. A tak naprawdę, jeśli chodzi o ten piasek, skoro już wymieniasz, to mamy tak naprawdę trzy możliwości jego użycia. Mamy pułapki, które możemy wyzwolić. Mamy zasłony, czyli na przykład granat rzucony w piasek powoduje wznoszenie się pyłu, który oślepia przeciwników w jakiś cudowny sposób. Oni sobie nie radzą z oddychaniem i zaczynają... I burze piaskowe, które są wybitnie oskryptowanymi momentami, które wpływają praktycznie na całe otoczenie i tak dalej.
Tak, dlatego jak ja czytam jakiegoś recenzenta, który mówi, och, zaskoczyło mnie, że podczas jednej konfrontacji z wrogiem doszło nagle do burzy piaskowej, która... ale szok, no słuchaj, ktoś zaprogramował i się wydarzyło. No ja myślałem, że tak działają skrypty, ale może się myliłem.
To może być gra jednego przejścia, ale to wcale nie znaczy, że to ma być gra jednego przejścia, która jest...
Wiesz, co ja bym chciał? Znaczy, to jest tylko takie gdybanie o grze, która nie będzie tym, ale gdyby ta gra miała pasek normalności, jak było w Fahrenheicie, że na przykład każde kolejne wydarzenia, które na przykład my musimy podejmować jakieś trudne decyzje, by obniżało pasek i tam samo poczucie naszej postaci.
Ale to może tak działać, ale w ujęciu oddziału, dlatego że my wiemy, że oddział aktywnie komentuje i reaguje na twoje decyzje.
Ale zobacz, jak to byłoby fajnie, że na przykład twoje ludzie zaczynają jakoś bestialsko się zachowywać, tobie spada to morale i później przy następnej okazji mówisz nie, teraz tego gościa tylko zwiążemy i puścimy go.
Free the slaves! Tak, mów dalej.
You had my feelings inadvertently. Żeby, wiesz, musimy dokonać jakiś dobry uczynek, tak, żeby się nie czuć totalnie załamanym. Ja wiem, że to jest typowo growe podejście, że masz pasek, który ci mówi, czy się dobrze czujesz, czy źle, ale to by dodało właśnie trochę, bo jak sam mówisz, to będzie tak, że leziesz sobie i to i tak nie ma znaczenia, jakie podejmujesz decyzje, bo koniec końców i tak, i masz zawsze ten sam filmik na koniec, zmierzasz do tej fabuły, jak ona powinna być, a szkoda, bo ja tu widzę ogromny właśnie potencjał w tym, że raz moglibyśmy skończyć jako ten kosek, który jest zdeterminowanym Marlowem, jak w czasie apokalipsy dokonuje tej rzeźni na tym kurcu na sam koniec, a z drugiej strony moglibyśmy na przykład pozwalając swojej postaci, widząc tyle okrucieństwa i okropieństwa dookoła siebie, przejść na jego stronę i wtedy byśmy tak robili nie słuchaj jego kłamstw! To byłoby fajne, a tak no, to jest gra i jest fabuła i wiem jak to się skończy. Niemniej oceniamy znowu grę, której wiemy bardzo mało. Ogólnie ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo to jest rzadki wypadek, że gra jest nie tylko silnie gameplayowa, ale też i silnie fabularna i oby ta fabularność była oddana za pomocą dobrego voice actingu, w miarę przejrzystego scenariusza i zacząłem brzmieć jak jakiś gostek z PR-u czy coś w tym stylu.
Ja myślę, że to się zapowiada naprawdę dobrze i Spec Ops wcale nie musi być złą grą. Nawet nie musi być kiepską grą. Mimo tego, co tutaj poruszyliśmy, mimo tego, co zostało powiedziane, to jest ponoć solidne 8 albo nawet 10 godzin, z czego cel misji na początku nie jest określony i dopiero później zaczynamy uświadamiać sobie, co tak naprawdę chcemy robić w tej grze. Więc to może być dobra przygoda fabularna, to może być naprawdę bardzo fajne przedstawienie tego, jak może wyglądać wojna od tej złej strony. Były też wzmianki o tym, że być może nawet my nie jesteśmy po tej dobrej stronie, że to wszystko jest właśnie...
No, to jest, właśnie to jest też motyw właśnie tych
książek. Po raz kolejny przejmuje i odniesie.
Sorry, wybacz.
I się smuci. I tak naprawdę to może być dobra gra. Ja szczerze powiedziawszy też na nią czekam i nawet te momenty, które są oskryptowane, wyglądają naprawdę dobrze i ja myślę, że one nie będą godzić w godność tej gry, dlatego że my wiemy, że oskryptowane momenty mogą być wcale nie takie złe. One mogą być nawet dobre. Przykłady to jest Modern Warfare. My wiemy, że ta gra jest słaba. My wiemy, że ona ma oskryptowane momenty, ale te momenty wcale nie są takie złe. To są momenty, o których my mówimy, to są momenty, które my pamiętamy. I to wcale nie znaczy, że gra jest kiepska.
Uwaga, spoiler. W pierwszym Call of Duty Modern Warfare Jackson ginie od wybuchu bomby atomowej.
Ale to jest mocna scena.
Wtedy była, teraz już to nikomu nie robi.
A, ale widzisz, ale wtedy była.
No, była.
I kiedy o tym rozmawialiśmy, to jednak było mocne. Tak było. Więc Spec Ops, czekamy, nie zawiedź nas. Okej, i naszym ostatnim tematem jest rozprawa na temat Acta. Podrzuciłem Blademu wcześniej, przed podcastem, temat o Acta i zapytałem Blady, co ty ze swojego prawniczego punktu widzenia myślisz na temat tego wszystkiego? I Blady stwierdził, czekaj, sprawdzę. I sprawdzał przez 30 minut i konsultował się z książkami i ma nam coś do powiedzenia, tak więc słuchamy Blady.
Nie taka akta straszna, jak ją kreują, ale lepiej, gdyby jej nie wprowadzili. O. Znaczy ogólnie wyjdźmy z założenia, że ta... właściwie to nawet nie jest stwierdzone, czy to jest ustawa, czy to jest umowa. Umowa w teorii jest właśnie tym, jest umową, jest wskaźnikiem, jak państwa powinny działać, o tym, jak one powinny współpracować, bo to jest w ogóle umowa pomiędzy Unią Europejską, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapurką, Federacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Jak one mają ze sobą współpracować i cała zabawa polega na tym, że według jakby pierwotnej treści tej umowy handlu, to jest jakby wyznacznik, tylko to jest szkic, to jest pomysł, który sobie każda strona dowolnie przypnie, który sobie dowolnie jakby podciągnie pod swoje prawo według własnych uznań w zakresie, jaką ją będzie interesował, a ludzie mówią, jakby to po prostu przychodził nowy Belzebub i narzucał jakąś kontrolę nad całym wszechświatem. Tak nie jest. Jednak jeżeli by weszła akta jako taka, to ludzie podnoszą wiele rzeczy, co im się nie podoba w tej umowie. Jednak najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że ma być ta wspólna wymiana danych, że na wezwanie jakichś tam organizacji, czy na przykład w Stanach, czy w Singapurze, one mogą wystąpić poprzez akta do jakiejś tam firmy i powiedzieć, teraz my chcemy informacji tego konkretnego gościa za to, że on dokonał piractwa jakiegoś tam znaku handlowego. I to jest według krytyków i moim też zdaniem naruszenie jakby pewnej wolności i swobody i tak dalej. Nieprawdą jest to, co się mówi o akcie. Na przykład dzisiaj Odin wyskoczył, po prostu był błędnie poinformowany, że rzekomo akta wprowadza zasadę konieczności samoobrony jakby przed, jakby to wytłumaczyć. Akta według tego, co mówią jej przeciwnicy, miałaby pozwalać, że będziemy cały czas bombardowani oskarżeniami i będziemy musieli na wszystko się bronić, kiedy jedna z pierwszych zasad wprowadzonych przez aktę jest to, że będą dalej respektowane podstawowe zasady procesu, czyli między innymi zasada domniemania niewinności. Nadal będziemy musieli mieć udowodnioną swoją winę, a nie, że będziemy wychodzić z założenia, ty jesteś zły, a teraz się tłumacz. Co więcej, akta pozwala jakby utrzymać w mocy wszystkie inne już obowiązujące prawa i teraz jedyny, bo właśnie ludzie mówią, o, ona jest taka surowa i zła. Nieprawda, nasz kodek, jak ja zobaczyłem nasz KPK i nasze KK, to jest o wiele surowsze podejście do ochrony wartości intelektualnej niż ten w akcie, więc powinniśmy, jeżeli chodzi o samo karanie, to powinniśmy chcieć akty, ponieważ na przykład akta przewiduje odpowiedzialność karną jedynie za piractwo komputerowe na skalę przemysłową, czyli jeżeli będziemy masowo trzaskać te materiały, to wtedy mamy odpowiedzialność karną, inaczej mamy wykroczenie. Jako tak, jak czytam, to nasze prawo jakby już teraz w większości się pokrywa, ponieważ mamy tyle rozporządzeń Rady Europy i tyle nowości w prawie autorskim, że ta akta nie jest nam potrzebna, żeby uzupełnić nasze prawo. Jedyne, co uzupełnia, to tak zwane filmy TS, tak? Czyli te, które zgrywamy sobie w kinie, czy to kamerą, czy wykrywając osobno dźwięk, osobno łącząc później obraz. Także to jest to, czego nie jakby nasze prawo do tej pory nie pokrywa. Ale jak będzie wprowadzone, jak już mówiłem, akta zakłada, że każde państwo sobie wprowadza tyle, ile chce w zakresie, jaki chce i ma charakter fakultatywny. Dla mnie to jest, wiesz, znaczy ja nie lubię jakby tej kontroli, tego suwerena. Uważam, że państwa nie powinny tracić suwerenności na rzecz podlizywania się Stanom Zjednoczonym, to będziemy teraz pozwalać im interweniować i tak dalej. Dla mnie to nie jest aż tak przerażające. Chociaż teraz pozwolę, żebyś ty jako użytkownik, który nie siedzi w prawie, wyraził, teraz zadał jakieś pytania czy swoje obiekcje.
Chciałbym, żebyś mi mniej więcej wyjaśnił tutaj na antenie, w cudzysłowie, fajnie zabrzmiało. Chciałbym, żebyś mi wyjaśnił mniej więcej, co myślisz o tym, że akta może, nie musi, ale najprawdopodobniej przeniesie walkę z naruszeniami praw autorskich na dostawców internetu. Innymi słowy, będzie obowiązywała tak zwana głęboka inspekcja pakietów. Czyli, o co w tym chodzi? Dostawca internetowy będzie sprawdzał, co ty robisz ze swoim łączem, co ściągasz, jakie blogi otwierasz, jakiej muzyki słuchasz oraz wszystkie inne rzeczy, które są dla ciebie, no, można powiedzieć, prywatne. Nawet jeśli będziesz miał szyfrowane połączenie, jeśli ono nie będzie wystarczająco mocne, to oni i tak będą wiedzieli, co ty robisz. I będą mieli obowiązek zgłaszać wszystkie rzeczy, które będą wchodziły mniej więcej w te rzeczy, o których mówi akta, że są zabronione. Co ty myślisz o tym?
Znaczy, ja myślę, że to jest oczywiste naruszenie podstawowych zasad, jeżeli chodzi o prywatność. I w Polsce istnieje coś takiego jak operacyjna kontrola, czy takie, nie wiem, operacyjne zakładanie podsłuchów, kontrolowanie działalności w internecie. Są takie rzeczy, gdzie posiadając uzasadnione podejrzenie, policja może w ramach toczącego się działania wystąpić do sądu o zgodę na założenie właśnie takiej inwigilacji. Nie tyle posłuchu właśnie, co inwigilacja naszego Skype'a, gadu-gadu i konta na Facebooku, tak? To jest możliwe, ale jak powiedziałem, to jest w uzasadnionych przypadkach, w już toczonym jakby postępowanie przygotowawczym przed jeszcze zaprezentowaniem zarzutów. Myślę, że jeżeli tak będzie faktycznie, że wszyscy są masowo kontrolowani, to jest ewidentne naruszenie tej zasady i jakby sprowadza nas do roli po prostu psów. I wtedy tak naprawdę co ma policja do roboty, tak? Jeżeli kontrola jest tam gdzieś u góry, to policja jest tylko tym posłańcem, tak? Który przenosi gotowe informacje, wyrywa HD-ki nam z HDD-ki z komputerów i zanosi, tak, proszę, oto te dane, o które prosiliście, bez sensu. Ograniczenie roli po prostu czynnika tutaj policji jest żałosne i nienawidzę tyłu. Jeżeli chodzi o ten aspekt, to masz 100% racji, że to podniosłeś, bo to jest ewidentne bodnięcie w zasady konstytucyjne i to, co regulują kodeksy, bardzo ładne, zresztą ja bardzo lubię kodeks karny.
Dobrze, dalej. Kolejne pytanie, co o tym myślisz? Akta inaczej niż istniejące prawo definiuje skalę tych komercyjnych naruszeń, bo my o tym wiemy, ale to, czego nie wiemy i o czym nie mówimy, to fakt, że w porozumieniu jest mowa, że komercyjne działania to są komercyjne działania dla bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej, komercyjnej lub intelektualnej.
Znaczy oni musieli wprowadzić, znaczy... Ale bo ja, bo prawo to jest żywy twór.
Bezpośredniej albo pośredniej korzyści ekonomicznej, komercyjnej.
Tak, że ktoś nawet może nie wiedzieć o tym, tak?
Tak,
że...
więc nawet ty jako bloger, albo dziennikarz, albo ktokolwiek piszący artykuł możesz naruszyć jakąś własność intelektualną i nie zdawać sobie sprawy z tego, w którym momencie złamałeś prawo.
True. I jakby, no jak już zacząłem mówić, prawo to jest żywy organizm. Jest wiele lekcji, tak? Czy najpierw jest człowiek, czy najpierw jest prawo. Ja wychodzę z założenia, że prawo powinno być dla ludzi i uważam, że jeżeli prawo jest dyktowane przez ludzi, którzy posiadają najwięcej praw, a jest ich najmniej, czyli te wysoko postawione jakieś grube ryby, którym po prostu nie odpowiada, że im drobinki milionów wyciekają bokami, kiedy prosty człowiek, który jakby otoczył się tą protekcją Unii Europejskiej, teraz jest sprowadzany do roli po prostu takiego niewolnika, no to jest naprawdę smutne i... Ja się zgadzam, że prawo powinno ewoluować. Jak my chcieliśmy teraz zarejestrować naszą działalność jako czasopismo, to musiałem się odwoływać, że mam nadzieję, że ci się spodobało ten mój wniosek, który napisałem. Odwoływać się do prawa prasowego z 1984 roku, ponieważ wiesz lub nie, w 1984 roku ktoś nie podejrzewał, że będą podcasty. No słuchaj, jakoś nie pomyśleli, że będą podcasty w 1984 roku.
Ale to jest dziwne, że prawo nie zostało zaktualizowane do tego momentu.
Znaczy ono jest pośrednio aktualizowane, bo tutaj sąd najwyższy powiedział to, a później sąd ten powiedział tak. To są kombinacje i tak dalej. Jak już mówiłem, prawo powinno się dopasowywać do realiów. Uważam, że te obecnie jakby obowiązujące przepisy też nie są dobre, bo to, że właśnie ta karalność, znaczy odpowiedzialność karna za działalność piractwa jest bardzo teraz restrykcyjna w polskim prawie, ale uważam, że jest po prostu nie na czasie z tym, co się dzieje, z tendencją, jaka jest społecznie. I nie wiem, są miejsca, kiedy prawo powinno trochę ustąpić, powinno ustąpić obyczajom, ponieważ bez prawa, jakby naszego takiego codziennego, ludzkiego, które my sobie sami kreujemy, nie byłoby w ogóle prawa, więc jeżeli spojrzymy na internet jako na państwo, no bo internet powinien być ponad wszystkim, a mimo to każdy z nas jest według innych praw oceniany, tak? Człowiek wchodzi na wspólną dla wszystkich stronę Pirate Bay, ściąga sobie Shreka dwójkę i do gościa w Szwecji przychodzi pismo z Ameryki o tym, że on będzie oskarżony, jeżeli nie usunie tego filmu z komputera, nie zaprzestanie seedowania. A on odpowiedział im: szanowny panie Amerykańcu, pierdol się, nie wiesz o tym, że jestem w Szwecji, obowiązuje mnie szwedzkie prawo, do widzenia. I on wygrał. I po prostu internet dawno, dawno temu powinien być jakby uznany za jakiś konkretny twór. Teraz jest za późno. My sobie pozwoliliśmy hasać po tym internecie beztrosko i powoli właśnie te duże firmy zaczęły czerpać z tego korzyści, czego a teraz propos. Jest najlepszym przykładem.
Akta przewiduje ochronę tych praw intelektualnych, praw własności, ale nie określa konkretnej definicji tych naruszeń. Tak więc może spowodować, że nowe przedsięwzięcia albo inwestycje będą godzić w te własności i rzekomo ma być tym stymulantem innowacyjności, a w realiach i najprawdopodobniej, dlatego że wszyscy eksperci, którzy nad akta siedzieli, na przykład GIODO, stwierdziło, że okaże się hamulcem, ogromnym hamulcem innowacyjności.
Oczywiście, że tak.
Każda twoja nowa myśl będzie obciążona tym, że będziesz musiał sprawdzić, czy ona już nie została przez kogoś innego wymyślona.
Ale przecież to jest dla mnie... Ale jak ktokolwiek może myśleć, że to będzie prowadziło do rozwoju takich ten... rozwoju... Jakiego to sformułowania użyłeś? Innowacyjności. Jak może być stymulantem rozwoju, jeżeli on tak naprawdę nie bierze pod uwagę open source, roboty robionej pro bono publico, jeżeli nie patrzymy na to, jeżeli się skupiamy na to, co ta firma zrobiła i czy jej copyright nie narusza tego, to nie ma miejsca do swobody, nie ma rozwoju. Jak dobrze powiedziałeś, wiele osób siadło nad tą ustawą, umową, mimo że ona była naprawdę trzymana w ciemności przez kilka lat, ponieważ niewiele osób wie, akta jakby zrodziła się 15 listopada 2010 60. Mówimy o naprawdę staruszce, która dopiero teraz jest przyciągnięta przed uwagę. Ona do tej pory się przyczołgiwała po cichu. Jako, nie wiem, tam 14 punkt obrad na temat rolnictwa. Żeby tak. Po prostu pomału ona puchła, pomału się dopisywały te wielkie, tłuste łapska, a jakby ludzie nie mieli wglądu w tą umowę. I najfajniejszy przykład w ogóle tego, jak ona była hodowana pod, jakby pod przykrywką, to jest to, że kiedy wystąpiła firma Public Interest Clinic z Canadian Internet Policy, poprosili o podanie dostępu do całości dokumentu, bo oni chcą zachować. Zatem dostali kopię egzemplarza, zachowaną stroną tytułową i całkowicie zaczernioną zawartością. Także ależ się zapoznali. Jako taka teraz akta jest już podpisana wstępnie przez Polskę. Jeżeli Tusk mówi, że, znaczy szanowny pan premier, mówi, że oni wstrzymają ratyfikację, nie można wstrzymać ratyfikacji na tym etapie, teraz to będzie nas obowiązywało, jeżeli inne państwa Unii to podpiszą. I on mówi, że należy wystosować to się
słowny
nazywa...
sprzeciw czy coś takiego, tak, że jesteśmy na nie.
Istnieje taka...
Jakby to miało znaczenie.
Istnieje taka funkcja w Sądzie Najwyższym, że jeżeli Sąd Najwyższy... lepszy przykład. Trybunał Konstytucyjny mówi, że coś jest niezgodne z Konstytucją. Mówi, nie możecie wprowadzić europejskiego nakazu aresztowania, ponieważ polska konstytucja zabrania ekstradycji obywatela polskiego z granic jakiegokolwiek kraju. Czyli ogólnie, ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. I wtedy mówi Trybunał, słuchajcie, no to jest niezgodne, ale sędzia może napisać tak zwane słowo, słowo jakieś tam, że jakby on wyraża swój sprzeciw co do treści, pod którym się i tak musi podpisać, no bo wymagana jest większość zgody w Trybunale, żeby przeszła jakaś, żeby przeszedł wyrok. Więc teraz oni jakby pomyśleli, aha, zrobimy to samo z umową międzynarodową, nie? Czyli my podpisujemy, ale... Nie ma żadnego ale. To nie będzie miało żadnego znaczenia nasza krytyka, jakieś słowo przyboczne i w ogóle mówienie, że wstrzymanie procesu ratyfikacji, jak już mówiłem, nie można czegoś takiego zrobić. Co więcej, to dawno, dawno temu zostało już wstępnie przyjęte i mówienie, że Polska była pod presją innych państw, nie była pod presją, ponieważ mnóstwo państw się wstrzymuje i nie wie, czy w ogóle to podpisze. Jak już mówiłem, żeby to weszło w życie, musi być przynajmniej milcząca zgoda tych wstępnych stron. Czyli no cholera jasna, co z Konfederacją Szwajcarską? Przecież oni tego nie podpiszą, no.
Tak, skompromitowaliśmy się jako Polska. Głównie z tego powodu, że to Stany w jakiś sposób były tym ogniskiem zapalnym dla powstania akty.
I Japonia,
i z czego akta nie zostanie podpisana w Stanach, dlatego że akta ma chronić Stany Zjednoczone. Powiem więcej.
Ale żeby ona weszła, musi być podpisana większość chyba 6 stanów tylko.
Akta nie tyczy samej blogosfery oraz internetu. Jest jedna rzecz, o której się często nie mówi, a która jest bardzo istotna. Akta broni własności intelektualnych. Jak wiemy wszyscy, na rynku farmaceutycznym istnieje po prostu zasiew różnych leków przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych i ekstraktów witaminowych, czy też jakichś suplementów diety. Tego jest strasznie dużo. Bardzo często działa to w ten sposób, że jeden lek jest niemalże kopią drugiego, tylko że po prostu w innej ulotce. Co zrobi akta? Jeśli ty kupujesz jakiś lek, na przykład przeciwbólowy, nagle okazuje się, że nie możesz legalnie kupić leku, który kupowałeś do tej pory. Ten ekwiwalent, który miałeś, który był tańszy, który był lepszy, który był zdrowszy być może nawet, nagle okazuje się zakazany, dlatego że łamie własności intelektualne jakiejś firmy. Więc nagle okazuje się, że na rynku zostaje tylko jeden lek przeciwbólowy, tutaj przykład, ale pewnie zostanie ich trochę więcej. Jeden lek przeciwbólowy o konkretnej substancji czynnej, który był tym lekiem rdzennym. Idąc do sklepu czy też apteki, prosząc o swój ulubiony lek za 2,30, będziesz musiał zapłacić 10 zł i 70 groszy. I co zrobisz? No będziesz musiał niestety zapłacić.
Mi się naprawdę podoba to, że ta umowa powstała w kraju, który jakby ponad wszystko ceni sobie kapitalizm, tak? Czyli tą możliwość, że każdy, kto może przedstawić konkurencyjną ofertę, ma szansę przedstawić na rynku, że ta najbardziej ceniona oferta może doprowadzić do tego, że ludzie przez wybieranie producenta, który im najbardziej odpowiada, będą go wspierać swoimi finansami, będą prowadzić do jego rozwoju i prosperous i w ogóle. Jak? Jeżeli wyjdziemy teraz z założenia, że wszystko jest tym naruszeniem własności intelektualnej, to nigdy nie pojawią się ci konkurenci, jak sam powiedziałeś właśnie w przypadku leków, to może dotyczyć każdego innego produktu. Będzie jakiś genialny wynalazca, który będzie chciał ulepszyć już istniejącą rzecz, ale nie będzie mógł tego zrobić i wtedy jego pomysł na zawsze będzie zagubiony. A czemu się tak dzieje? Ponieważ doszliśmy do momentu, w którym te wielkie, tłuste klopsy tam u góry stwierdzili, że no, już mamy dość innowacji na jakiś czas, mamy przynajmniej 10 lat spokoju, teraz możemy sobie tylko zarabiać, ale nie chcemy mieć żadnej konkurencji. To dajmy taką umowę, umowę, która zabroni im tworzenia czegokolwiek. My nie będziemy tworzyć niczego nowego, bo jesteśmy zbyt bogaci na to, ale oni też nie będą robić, więc nie będzie konkurencji, będziemy się czuć wspaniale ze sobą.
Od tej pory, to znaczy kiedy pojawi się akta, kiedy ona wejdzie w życie, wracając już do tego świadka internetowego, bo przez chwilę weszliśmy jeszcze na rynek farmaceutyczny, ale teraz już wracamy do tego, co jest nam znane i lubiane. Jeśli akta wejdzie w życie, to nagle okaże się, że ja na przykład i ty blady i Bizon jesteśmy odpowiedzialni za to, co piszą nasi komentatorzy, co piszą nasi użytkownicy. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co piszą w komentarzach i to nie będzie wyglądało tak jak do tej pory, czyli że my walniemy sobie klauzurkę, że no jednak nie jesteśmy odpowiedzialni, dlatego że to jest ich własne zdanie i Sąd Najwyższy powie, no w sumie rzeczywiście, dlatego że nie możecie mieć wpływu na to, co oni mówią, nie. Teraz wszystko jest brane jako komplementarna całość, czyli teraz strona jako strona jest brana pod uwagę jako taki wielki organizm i niestety my jako, powiedzmy w cudzysłowie, redaktorzy odpowiadamy za ten cały organizm, odpowiadamy za komentarze. Ktoś bardzo fajnie to podsumował, to tak jakby poczta odpowiadała za wszystkie treści, które znajdują się wewnątrz listów.
Nie, ponieważ te treści listów nie docierają do nikogo poza odbiorcą, nie są jakby mass produced, ale...
Ale rozumiesz wiem, skalę.
Tak, rozumiem twoje podejście do tego i nie wiem, czy to nie jest teraz nadinterpretacja. Ja wiem, że tutaj przyjmuję taki zblazowany głos i mówię, bo to jeszcze nie wiadomo, ale taka jest prawda. To nie jest naprawdę jakoś wyjątkowo niesamowita ustawa, umowa. Naprawdę my podpisywaliśmy gorsze rzeczy, one przechodziły bokiem. Ja myślę, że ponad wszystko akta jest manifestacją tego, że naprawdę coś się złego dzieje w naszym kraju. Że ludzie naprawdę potrzebowali okazji, żeby się z czymś zjednoczyć, żeby wyjść na ulicę, żeby ich głos był usłyszany. I on został zignorowany wstępnie. Jakby to pierwsze wrażenie było paskudne. Po prostu to, jak rząd spojrzał, demokracja, seracja i tak wprowadzamy. Jakby pokazuje, że to był błąd, że w ten czy inny sposób demokracja nie działa. Jestem zwolennikiem tezy, że demokracja nie działa i dlatego na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma demokracji, jest republika. Polska nie jest republiką i jest tylko w tytule konstytucji. Żaden z artykułów nie mówi o tym, że Polska jest republiką i tak dalej. Więc jeżeli pomyślimy o tym, jak bardzo to nie działało, że ludzie wyszli wyrazić swoje zaniepokojenie, a mimo to jakiś tam podrzędne urzęda podpisał tą umowę mimo wszystko, mimo tych wszystkich setek ludzi, którzy wyszli na ulicę wyrazić swój sprzeciw w kulturalny, jakby w ramach przepisów sposób i zostali zignorowani, to jest błąd. To, że teraz oni się wiją jak piskorze, mówią, że nie, my chcemy debaty, my to musimy ustalić, my to musimy się wstrzymać. Nie, już jest za późno. What was done has been done. I teraz jakakolwiek forma działania rządu, pomówienia, że nie, jeszcze z aktu można coś zrobić, to jest kłamstwo. I nie dajcie sobie kłamać. I wiem, że teraz przechodzimy w taki głos Anonymusa trochę, tak, że o, nie dajcie się ograniczać i tak dalej. Ktoś bardzo słusznie podsumował, że wszyscy ci manifestanci, którzy stali na tych placach pod placówkami w różnych miastach noszących maski Guya Fawkesa, naruszyli własność intelektualną, ponieważ obecnie maska Guya Fawkesa jest licencjonowana przez firmę Time Warner, która posiada prawa filmu V jak Vendetta i nie można nosić tej maski publicznie, ponieważ jest to naruszenie praw autorskich, nie? Żyjemy w chorym świecie i sami pozwoliliśmy sobie na to, ponieważ zamieniliśmy poczucie durnego bezpieczeństwa na to, że po prostu jesteśmy zewsząd inwigilowani i sprawdzani i teraz będziemy przez to cierpieć i ACTA to jest, uważam, pierwszy ruch, który najprawdopodobniej przejdzie jakoś bokiem, nigdy nie eskaluje na coś więcej, ponieważ my znowu chcieliśmy stworzyć jakieś swoje własne powstanie, które jak każde inne w historii naszego kraju po prostu spierdoliliśmy, ponieważ daliśmy się paroma obietnicami po prostu uspokoić i teraz będziemy za to płacić. Dziękuję, pozdrawiam, Blady Podcast.
Puchałkę?
Puchałkę z chleba?
Niedobra.
Daj łyka, bier. Przepraszam.
Niedobra.
Dobrze. Wypalę jeszcze raz samego... Puchałkę, co piję? Czerwoną różadę. Daj łyko posmakować. Bier. Niedobre.
Dobra, robimy...
Niedobra.
Okej, okay, mogę zrobić zakończenie, czy ty chcesz?
Nie,
ja zrobię, bo ty byłeś w podcaście wszędzie, więc ja już zrobię zakończenie.
Jest drugi komentarz do spoiler alert. Mroku, jako że w Masiorze dwójce stała mi, czy ty zrobienia mi zębłycze, postanowię najpierw odsłuchać sobie spoiler Mass Effect 1, a tam przynajmniej już wkrótce DualShock poświęcę Mass Effect 2.
No dzięki.
We provide. Napiszę. We pro... Nie. Niech sam się domyśli, że to powiedziałem. Dobra.
Dobrze, zakończenie DualShock Podcast, tak więc żegnamy się w tym smutnym, jakże dekadenckim, wąsiastym oraz brylanciastym odcinku 89. Miejmy nadzieję, że 90 będzie znacznie lepszy. Mieliśmy parę tematów. Konkretnie cztery. I ostatni był niestety trochę smutny. Tak naprawdę nie oszukujmy się. Mamy sezon ogórkowy, pizga za oknem, jest naprawdę zimno.
Zimno jest. Więc oranżada jest niedobra.
Więc tak właściwie nie mamy energii, nie mamy siły, ale mimo wszystko
ale
walczymy.
Kotałkę jest chlebem.
Puchatkę. I to wszystko. Więc żegnałem się z wami, Odin.
Blady.
I bier. Pararapapa.
To będzie nasze nowe, wiesz, mają, nie mają, to będzie bier, niedobra.